Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Witajcie bracia i siostry, witajcie przyjaciele. Nie wiem jak wy, ale my, którzy byliśmy tutaj zaangażowani w budowę czy w remont dachu dworu, mieliśmy trudny tydzień. Bardzo trudny tydzień, pełen napięcia, pełen pośpiechu, bo fachowcy, którzy przyjechali, aby nam pomóc, mieli ograniczony czas. Dwaj już wyjechali w poprzednią sobotę. Ten jeden, co został, miał tylko ten tydzień i śpieszyliśmy się bardzo. Tak się śpieszyliśmy, że też ja popełniłem sporo błędów i chciałbym z tego powodu przeprosić też te osoby, które uraziłem moim zachowaniem. Na pewno chciałbym przeprosić mojego syna Tomka, który musiał przełamywać strach przed lękiem wysokości, czy jakby to nazwać, i pracował na dachu. Też inne osoby w jakiś sposób tam być może uraziłem, a na pewno czuli dyskomfort z powodu tego tempa, z powodu tego nacisku. Mamy, dzięki Bogu, dach przykryty, jak zauważyliście, i już się nie boimy deszczu. Teraz będziemy spokojnie pracować, bo oczywiście ogrom pracy jeszcze pozostał. Mówię o tym, bo to mam w sercu. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was nie obchodzi tam ten dach na budynku dworu i raczej żyjecie swoimi sprawami, swoimi problemami. Ale no, ja jestem żywym człowiekiem i ponieważ to przeżywam, to też mówię. Chciałbym również nam dzisiaj szczerze Pańską, żeby w jedności między nami wszystko było, więc raz jeszcze przepraszam bracia, którzy jakoś tam cierpieliście z powodu mnie w ciągu tego tygodnia. Zaczynamy nasze nabożeństwo od pieśni, nie w wymowie słów modlitwy. Amen. Yeah. zająłeś się naszym życiem. Że chociaż jesteśmy pełni błędów, pełni niepełności, że Ty nikim nie wzgardzisz, że każdego, kto do Ciebie przychodzi, przyjmujesz i nikogo, kto się szczerze do Ciebie zwraca, nie odrzucasz. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że i mnie przyjąłeś, Panie, z moimi młodościami, moimi błędami, że mnie przyjąłeś, przytuliłeś i że mogę być pewny tego, że Ty nigdy się ode mnie nie odwrócisz. Dziękuję Ci. Błogosławię Cię tego niedzielnego poranku. Dziękując Ci za spotkanie z braćmi i siostrami, dziękując Ci za to zgromadzenie nasze dzisiaj, za to, że tu jesteś pośród nas. I modlę się, abyś pobłogosławił nas, gdyśmy się tu zeszli, abyś mówił do nas, abyś budował nasze życie przez pieśni, przez słowo, przez modlitwę innych, przez wieczerzę Pańską dzisiaj. Pobłogosław nas, oto jesteśmy, bo niczego tak nie pragniemy, jak tego, aby się Tobie podobać i aby tak się przygotować, aby gdy przyjdziesz nas zabierać do siebie, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy byli podobni do Ciebie. Modlę się o to. Niech ta niedziela, niech to zgromadzenie, niech ten wspólny nasz czas służy temu celowi, abyśmy jako oblubienica Twoja przygotowali się dobrze na spotkanie z Tobą. Oddajemy Ci chwałę, witamy Cię pośród nas i pragniemy wszystko, co będziemy robić, dedykować Tobie, Panie, Twojej chwale. Godzien jesteś tego, abyśmy nasze myśli, abyśmy nasze serca skierowali teraz ku Tobie. Alleluja. Śpiewajmy i uwielbiajmy Pana.
wielki. I zachęcam, żebyśmy oddali teraz Bogu chwałę. Jeżeli ktoś ma prośby, to przychodźmy w wspólnej modlitwie. Panie Jezu, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty słyszysz, Panie, to, o co Cię prosimy, Panie. Że Ty, kiedy to są proste sprawy, Panie, Ty je słyszysz, Panie, i to one są dla Ciebie, Panie, zrozumiałe, Panie. Tak jak psalmista mówił, że Ty rozumiesz, Panie, moją myśl. Ja nie muszę tu tłumaczyć, Panie, bo Ty wiesz, co jest w moim sercu. Ja chcę Ci za to dziękować, Panie. Ja chcę Ci dziękować za to, Panie, że wtedy błahe sprawy rozwiązujesz, Panie. I człowiek może powiedzieć, że to było po prostu zbieg okoliczności, ale wierzę w to, że, Panie, te wszystkie rozwiązania pochodzą od Ciebie, Boże. Ja chcę dziękować Ci za wielkie sprawy, Panie, te, które mnie przerastają. Przerastają nas wszystkich wkoło, Panie, to wiem, że Ty możesz, Ty masz nad tym władzę, Panie. Ty możesz uzdrawiać, Panie, bo Ty jesteś Bogiem, który leży. Ty możesz, Panie, podnosić z upadku, Panie, bo Ty jesteś Bogiem, który przyjmuje, Panie, po tych, którzy upadli, Panie, bo Ty wybaczasz, Panie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, Panie. Dziękuję Ci za Twoją rzeczywistość, Panie, za to, że Ty jesteś naprawdę, Panie, że Ty istniejesz, Panie, i że Ty słyszysz moje modlitwy, słyszysz nas tutaj, kiedy jesteśmy, teraz stoimy przed Tobą, Panie, kiedy się odzywamy do Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.
Jesteś Panem, chwała i Yeah.
kostek. Już od ponad chyba pół roku umawiam się z Julią, żeby zaśpiewała pieśń w jej rodzinnym języku, ale jakoś tak ciągle nie wychodziło, aż na szczęście przyjechała siostra Julii, Ania, i dzisiaj razem nam usłużą. Więc bardzo Was prosimy, zaśpiewajcie nam z serca dla chwały Pana naszego Jezusa i dla naszego zbudowania. Nosimy w sobie silną potrzebę akceptacji. I żeby jej nie stracić, bardzo często robimy rzeczy, które niekoniecznie pochodzą z głębi naszego serca. Na przykład niektórym ludziom przytakujemy, chociaż wewnętrznie nie mamy takiego przekonania, że mówią właściwie. Albo przemilczamy niektóre sytuacje, chociaż na końcu języka mamy reakcję, żeby się odezwać, żeby powiedzieć, że tak nie można. A czasem robimy nawet rzeczy dla nas upokarzające, żeby tylko nie stracić akceptacji pewnych środowisk czy konkretnych ludzi. Jest w nas lęk przed odrzuceniem. Już od dziecka w grupie rówieśniczej, w klasie szkolnej, na podwórku zabaw
boimy się odrzucenia i bardzo sobie to cenimy, że jesteśmy akceptowani, lubiani, że inni chcą być z nami. W środowisku zawodowym tak samo boimy się odrzucenia. Nie chcielibyśmy pracować w miejscu, gdzie ludzie nie akceptują nas. W życiu społecznym wyrzutek społeczeństwa to jest jedno z najbardziej przykrych określeń, jakie może nas spotkać. Pamiętam z okresu mojego dzieciństwa, gdy miałem 12 lat, zostałem wyrzucony z lekcji religii, bo zacząłem rozmawiać z księdzem i pokazywać mu w Nowym Testamencie pewne słowa, które go bardzo zdenerwowały i na oczach dwóch klas wziął mnie za klapeczki od marynareczki małej, dociągnął do drzwi, otworzył drzwi i wypchnął. I to było przykre bardzo dla mnie, bardzo to przeżywałem wtedy, bo to równało się wyrzuceniu z lokalnej społeczności, jako heretyk, jako innowierca, tak zwany zielony. Za mną śpiewali później zielono mi, zielono mi. To nie było łatwe w tamtych czasach. Chociaż nie jest przyjemnie być wyrzuconym z jakiegoś towarzystwa, to jednak nie zawsze odrzucenie jest przeżyciem szkodliwym. Bywa, że wiąże się ono z czymś korzystnym dla człowieka. Bo gdy na przykład grupa rówieśnicza odrzuca młodego człowieka, dlatego że się pilnie chce uczyć i przypinają mu łatkę kujona, to w zasadzie jest dla niego korzystne, bo przestają go ciągać na wagary, bo przestają mu zawracać głowę całymi nocami jakąś rozrywką i on może się uczyć w tym czasie i potem pójść na studia i potem osiągać coś w życiu znaczącego, podczas gdy oni kończą gdzieś tam pod sklepem spółdzielczym. Odrzucenie czasem stanowi też cenę właściwej przynależności. Gdy przyłączasz się do jednych, narażasz się na odrzucenie drugich. Tak to właśnie bywa i tak jest z odrzuceniem ze względu na Jezusa. Przekonamy się o tym, rozważając dzisiaj ewangeliczną opowieść o człowieku niewidomym od urodzenia, która znajduje się w Ewangelii świętego Jana w 9 rozdziale. I zapraszam, abyście otworzyli swoje Biblię na tym 9 rozdziale Ewangelii Jana, bo przy tym rozdziale spędzimy nasze dzisiejsze rozważanie. Zacznijmy tę naszą opowieść od kilku słów wyjaśnienia, czym była synagoga Izraelu w czasach Jezusa. Otóż synagoga odgrywała bardzo ważną rolę w życiu społecznym. Była nie tylko ośrodkiem życia religijnego, ale także grupowała całe społeczeństwo. Wszyscy Żydzi byli jakby zgrupowani wokół synagogi. Ona zawierała w sobie coś więcej niż tylko modlitwę, niż tylko czytanie Tory, ale też całe życie społeczne się wokół niej toczyło, życie kulturalne. Wszystko było wokół synagogi. I kto do niej nie należał, był wyrzutkiem społeczeństwa. Każdemu Żydowi zależało na tym, żeby być członkiem tego zgromadzenia synagogalnego, jakimkolwiek by to nie było mieście, bo jak wiadomo, przez wiele wieków Żydzi byli w rozproszeniu i zawsze o to samo chodziło, żeby należeć do synagogi. I oto w tym towarzystwie synagogalnym, ludzi, którzy funkcjonowali, może jedni lepiej, drudzy gorzej, ale ogólnie można powiedzieć, że to taka społeczność jest społecznością szczęśliwą, jeśli ludzie się trzymają razem, dbają o siebie wzajemnie, jeśli się wspierają wzajemnie, tak trochę jak zbór, prawda? Dobrze jest należeć do zboru, dobrze jest być w społeczności, mieć to wsparcie ze strony współwyznawców. I tak było też z Żydami w okresie, gdy chodził Jezus. Wprawdzie byli na swojej ziemi, ale pod okupacją i synagoga była takim ośrodkiem, który dawał im oparcie. I oto w tym towarzystwie mamy człowieka, pojedynczego człowieka, który nie prowadzi szczęśliwego życia w pełnym tego słowa znaczeniu. Od pierwszego wersetu czytamy: na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Pomyślmy przez chwilę o tym człowieku niewidomym od urodzenia. Całe dzieciństwo pozbawione kolorów. To nie jest przyjemne. Ileż my mamy radości z tego, że jest kolorowo. Dzień dziecka, kolorowy, baloniki, wesoło, kwiaty, radość, błyszczące słodycze. Wszystko ma swoje kolory, piękny świat, a ten człowiek ciemność, szarość. Dzieciństwo bez zabaw z rówieśnikami, bo się nikt z nim nie chciał bawić, bo jak się bawić z niewidomym? To trudna sprawa. Nawet w chowanego się nie można zabawić. Gdy przyszedł 12 rok i każdy chłopiec w Izraelu w tym czasie po raz pierwszy mógł odczytać Torę w synagodze, on nie mógł tego zrobić, bo jeszcze Braille'a wtedy nie mieli. Taki był jego los. Odczuwał zapachy, ale nie miał obrazu, a my zapachy kojarzymy z obrazami. I oto Pan Jezus, nasz Zbawiciel. On zauważa każdego człowieka, zwłaszcza tego, komu jest ciężko. W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o Samarytance. Musiał iść przez Samarię, żeby ją spotkać. A teraz zobaczył tego niewidomego. Jego miłość dosięga nieszczęśliwych osób. Bóg widzi, co jest w sercu człowieka, z czym człowiek się zmaga, z czym sobie nie radzi, co jest dla niego problemem. I chwała mu za to, że on w tym całym towarzystwie wyłuskał tego człowieka, zobaczył go. Szósty werset czytamy: po tych słowach splunął na ziemię. Ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Chociaż w społeczeństwie ogólnie nie ma miejsca dla Jezusa, to Jezus nie obraża się i ma w swoim sercu miejsce dla ludzi, którzy są w potrzebie. W potrzebie, której to społeczeństwo nie jest w stanie zaspokoić. Oni mogli go najwyżej podprowadzić kawałek, mogli mu pomóc w tym czy w tamtym, ale nikt z nich nie potrafił mu przywrócić wzroku. A Jezus dokonał tego. Uzdrowił tego człowieka, uzdrowił przy użyciu śliny, to jest dosyć nietypowe, interesujące. Było to zgodne z powszechnie stosowaną starożytną praktyką, bo wierzono, że ślina ludzi wybitnych ma właściwości lecznicze. Jezus zrobił tak właśnie, że uczynił błoto z śliny i uzdrowił go. I w lokalnej społeczności zawrzała dyskusja. Zaczęło się. Jak Pan Jezus czegoś dokona, to zawsze to wywołuje dyskusję. Od 18 wersetu do 23 czytamy, że w tej dyskusji rodzice tego człowieka, dorosłego już człowieka, przyjęli postawę asekuracyjną. Dlaczego? Właśnie już o tym trochę powiedzieliśmy. Żydzi jednak, czytamy, nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich: czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy, lecz jak to się stało, że teraz widzi, albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego, jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli: jest dorosły, zapytajcie jego. Wyczuwacie ten lęk przed utratą akceptacji, lęk przed odrzuceniem w rodzicach? Oni się już zorientowali, że opowiedzenie się za Jezusem będzie się wiązać z odrzuceniem. Żydzi już to jakoś tam ogłosili. Może nie na słupach ogłoszeniowych, ale już było wiadomo, było tajemnicą Poliszynela tak zwanego, że jeśli ktoś będzie pozytywnie mówił o Jezusie, to zostanie wydalony z synagogi. Dlatego nie chcieli się wypowiadać, nie chcieli narazić się opinii publicznej. Niby odpowiadali, ale tak nie mówiąc niczego, co mogłoby nie spodobać się ludziom mającym władzę. Taką postawę przyjęli, okazali się ludźmi bez kręgosłupa, a ich wypowiedzi były bez żadnego wyrazu. Ale ten uzdrowiony człowiek postanowił nie milczeć. Ten uzdrowiony, który doświadczył cudu, doświadczył dotknięcia Bożego, wiedział, że coś się z nim konkretnie stało, postanowił nie milczeć. Podjął dyskusję z faryzeuszami, z tymi przywódcami, którzy żądali od niego przyjęcia ich punktu widzenia wbrew temu, co on doświadczył. 24 werset czytamy: ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł: czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc: co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? A on: już wam powiedziałem. Nie dość wam? Co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy, skąd jest. Uzdrowiony na to: a to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Jak widzimy, prostolinijne, szczere myślenie tego człowieka rodziło pytania, które zaczęły prowadzić go do poznania prawdy, do poznania Jezusa. On był prostym człowiekiem i dociekał. I w tej dyskusji z uczonymi i faryzeuszami okazał się dużo bardziej spójny w swoim myśleniu niż oni. Faktycznie oni go pobudzili do tego trzeźwego myślenia, bo raz powiedzieli: my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem, w 24 wersecie, a w 29 ten natomiast nie wiemy, skąd jest. No to coś tu nie halo z tym ich stanowiskiem. Jeśli wiedzą, twierdzą, że jest grzesznikiem, to powinni wiedzieć, skąd jest. Jak nie wiedzą, skąd jest, to jak mogą twierdzić, że on jest grzesznikiem? Oni po prostu ustanowili sobie jakieś stanowisko i kazali mu je przyjąć, a ono przeczyło trzeźwemu myśleniu. Gdyby ten człowiek nie był z Boga, rozumował uzdrowiony, to by nie mógł takich rzeczy zrobić, bo Bóg wysłuchuje ludzi bogobojnych, jak wnioskował. On myślał, ale ich zdaniem on nie był od myślenia. On miał tylko przyjąć to, co jemu powiedzieli, bo oni byli tymi mądrymi faryzeuszami, uczonymi w piśmie, przywódcami. Ale ten człowiek nie dał się zbić z tropu. Miał odwagę w oczy powiedzieć im, co myśli. Niewiele jeszcze wiedział o Jezusie, ale już wiedział coś na pewno, że był ślepy, a teraz widzi. To było jego doświadczenie z Jezusem związane. I to jest faktycznie typowe dla wszystkich, którzy dostąpili dotknięcia Bożego, nawiedzenia Bożego, spotkania z Jezusem Chrystusem. To jest ten fenomen, że chociaż jeszcze na początku niewiele możemy o Jezusie powiedzieć, niewiele rozumiemy, ale już to wiemy, że coś w nas się stało, że coś w nas się zmieniło, żeśmy dostąpili jakiejś wewnętrznej przemiany. To jest ten cud i tego jesteśmy pewni i tego nikt nam nie jest w stanie odebrać. Dlatego też człowiek uzdrowiony jasno określił siebie samego w otoczeniu sąsiadów, gdy zaczęli spekulować na jego temat, tam różne rzeczy mówić odnośnie jego urodzenia. 8 werset mówi, wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie jest ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Nie był jeszcze znajomym Jezusa, nie miał jeszcze relacji z Jezusem bliskiej, ale już wiedział, że Jezus dokonał cudu w jego życiu, że go uzdrowił, że zmienił jego los. I zwróćmy uwagę, że nie stronił, nie unikał jednoznacznych stwierdzeń, nie próbował jakoś tak wymijająco odpowiedzieć. Złożył jednoznaczne świadectwo o Jezusie przed ludźmi mającymi władzę, wpływ na społeczeństwo. Tak, w 13 wersecie czytamy, zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów, a właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok i powiedział, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów twierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków i doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego, co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i odpowiedział, jest prorokiem. Samarytanka też to samo powiedziała, pamiętacie, tydzień temu żeśmy rozważali. Panie, widzę, żeś prorok. Miał już to świadectwo o Jezusie i jasno to powiedział. I miał świadomość, że z powodu sympatyzowania z Jezusem i wiary w Niego jako Chrystusa, Mesjasza, można zostać wyrzutkiem społeczeństwa. Jego rodzice postanowili jednak ocalić swoje dobre relacje z całym otoczeniem i raczej unikali powiedzenia czegokolwiek dobrego o Jezusie. Natomiast ten powiedział wyraźnie, Jezus, on jest prorokiem. Tyle wiedział, tyle czuł i to powiedział. I wtedy oni się oburzyli. W 34 wersecie czytamy, wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. To była ich reakcja. Wiadomo, że się nie urodził w grzechach, bo Jezus już to wcześniej powiedział, że nie on zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby na nim się objawiły dzieła Boże. Ale ci na to w ogóle nie zwracali uwagi. Oni po prostu unieśli się. Im się to nie spodobało, że jakiś tam prostaczek próbuje ich pouczać i mówić o Jezusie i konkludować, że to musi być ktoś dobry, ktoś od Boga, skoro takie rzeczy uczynił, już takiego cudu dokonał na jego własnym ciele. Oni go zbesztali, poniżyli go, jak przeczytaliśmy, i ostatecznie go wyrzucili. To znaczy wyrzucili go ze swojego otoczenia, wyrzucili go nie tylko z tego pomieszczenia, w którym był, ale wyrzucili go z synagogi, z tego towarzystwa. Jest tu greckie słowo, które znaczy wyrzucić, zepchnąć, wypędzić, wygnać, oddalić. Jak czytamy zepchnąć, to kojarzymy od razu los Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego rodzinnym Nazarecie, gdy stanął w synagodze, odczytał fragment Izajasza i powiedział, że teraz się wypełnia to słowo w ich uszach, a oni jak się oburzyli, jak oni się wtedy unieśli, że Go wzięli, wypchnęli poza miasto i chcieli Go strącić ze skały. Zerwali się, jak czytamy w Łukasza 4,29. Wypchnęli Jezusa z miasta, zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli Go strącić w dół. Taki los spotkał naszego Pana w miejscu, które było jakby Jego. No nie jakby, było Jego. On do swej własności przyszedł, czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, ale swoi Go nie przyjęli. Odrzucili Go, odtrącili. I niewidomy po uzdrowieniu przez Jezusa został wyrzucony z synagogi. Stała się jakaś tragedia? Czy też uzdrowiony człowiek dzięki temu stanął na progu czegoś wielkiego, czegoś nowego? Właśnie dlatego, że go wyrzucili. Wyrzucenie nie jest przyjemnym przeżyciem, to prawda. Jednak wyrzucenie z kręgów sprzeciwiających się Duchowi Świętemu to jest pozytywne zdarzenie. To otwiera człowiekowi drogę do głębszego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Bo jest cała głębia skarbów duchowych, tajemnic w Chrystusie, które są zakryte przed nowonawróconym, chyba że on właśnie przejdzie ten proces, że zostanie odrzucony przez ten świat i wtedy Pan przychodzi, aby objawiać mu te tajemnice. Bo on nie objawia swoich tajemnic komuś, kto całymi dniami ogląda TVN24, i słucha cały czas łupu, tupu i muzyki i tak dalej. On nie objawia swoich tajemnic przed kimś, kto ciągle żyje tylko w internecie, kto ciągle tylko zajmuje się rzeczami tego świata, kto gania za przyjemnościami, kto myśli cały czas tylko o lodóweczce i drepcze do lodóweczki i w kuchence różne jedzonko robi to takie i niam, niam, niam i jeszcze do internetu daje. On nie objawia swoich tajemnic przed ludźmi, którzy żyją powierzchownie. On ma wielkie tajemnice, ale dla tych, którzy są gotowi zrezygnować, stracić to wszystko. Jezus, czytamy 35 werset, Jezus usłyszał, że go wyrzucili. To jest bardzo ważne zdanie. Jeśli gdzieś coś stracisz ze względu na Jezusa w tym świecie, jeśli z czegoś zrezygnujesz, Jezus to zobaczy. Jezus to usłyszy. On usłyszał, że go wyrzucili. I gdy go odnalazł, zapytał, zwróćmy uwagę, on go zaczął szukać. Jezus, Syn Boży, zaczął szukać młodego faceta, gdzieś tam szukać, gdzie jest ten, kogo uzdrowiłem, gdzie on mieszka, zaczął się rozpytywać, bo usłyszał, że go wyrzucili z powodu Jezusa. I gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a widziałeś dla tego człowieka, to nie było przeżycie powszechne. To się zaczęło dopiero w momencie, kiedy go Jezus uzdrowił. Jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on, wierzy, Panie, i złożył mu pokłon. Piękna historia. Uwierzył w Syna Człowieczego. Uwierzył w Syna Bożego. Otworzyły się przed nim nowe horyzonty. Nowy rozdział życia, nowa jakość życia. Ale zwróćmy uwagę, to się stało wtedy, gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili. mógł tak rozmawiać z faryzeuszami, z wszystkimi ludźmi, żeby go nie wyrzucili. Że może by nawet z niego zrobili maskotkę jakąś, żeby się w synagodze pokazywał co jakiś czas i mówił, to ja jestem, ja był nie widziałem, a teraz widzę. Ja nie wiem, jak to się stało, cud w naszej synagodze się wydarzył. Mogliby tak jakoś wygładzić, żeby nie dotykać tej sprawy Jezusa z Nazaretu, który był kością w gardle dla tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. I tak to jest do dzisiaj, że tym języczkiem uwagi jest nasza postawa, jeśli chodzi właśnie o kwestię odrzucenia przez świat. Jeżeli zależy nam bardzo na tym, żeby zachować nasze życie, zachować nasze kontakty, nasze relacje, żeby nic nie stracić. Pan powiedział, jeśli kto chce swoje życie zachować, to je straci. A kto straci swoje życie dla mnie, to znaczy wyrzeknie się tego wszystkiego, tych wszystkich przywilejów, pozycji, jakie miał i z powodu Jezusa będzie gotów przyjąć to odrzucenie, to ten znajdzie swoje życie. Na wieki jest taka obietnica Słowa Bożego. Jeśli chcielibyśmy zachować wszystkie nasze dotychczasowe przyjaźnie, kontakty, nasz styl życia, to chcę też powiedzieć na podstawie tej historii, że duchowe tajemnice, świat duchowy, wielki, wspaniały świat duchowy, który prowadzi nas w stronę wieczności, pozostanie poza naszym zasięgiem. Pozostaniemy na poziomie powierzchownego chrześcijaństwa, które pozoruje naśladowanie Jezusa, ale w rzeczywistości wiarą w Jezusa nie jest. Są ludzie, którzy tak bardzo chcą uniknąć poczucia odrzucenia, że ukrywają swój związek z Jezusem. Są tacy chrześcijanie dzisiaj również, którzy nie przyznają się za bardzo do swojej wiary w Jezusa w swoim środowisku, bo to zawsze ich jakoś tam naznacza społecznie, jakoś zaczynają mówić o nim, że to nawiedzony, mówić o nim, że on jest jakiś tam heretyk albo jakiś fanatyk religijny. Są ludzie, którzy tak sobie cenią, tak się kurczowo trzymają swojego miejsca w społeczeństwie, pozycji, jaką tam mają, obojętnie jakie to jest środowisko, tego uznania, jakie mają, począwszy od tego, że mają uznanie, że mają najmocniejszą głowę i mogą wypić ile wlezie i się nie zachwieją, po to, że mają uznanie, że są profesorami, czy tam doktorami, czy tam czymś, że są mądrzy. Tak sobie to cenią, że się boją odezwać głośniej o swoim związku z Jezusem, jeśli mają ten związek, że zatrzymując, czy kurczowo trzymając się tej akceptacji świata, tracą coś znacznie ważnego, bo tracą społeczność z Synem Bożym. I chciałbym dzisiaj przez tę historię zachęcić nas, bracia i siostry, przyjaciele, byśmy odrzucenie ze względu na Jezusa zaczęli traktować jako nasz zaszczyt, a nie stratę. Żebyśmy wreszcie przestali się obawiać odrzucenia ze strony świata, ze strony naszego środowiska, naszych krewnych, naszych bliskich, naszych znajomych z pracy. Dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Wspominamy Jego śmierć za nasze grzechy. Jaką wartość miałoby to wspominanie, gdybyśmy gdzieś tam w głębi duszy przechowywali pragnienie, żeby się jednak przypodobać światu, żeby nie stracić akceptacji w oczach tego świata, żeby nie stracić naszych przyjaciół, przyjaźni, tego poczucia, że jesteśmy lubiani, akceptowani. Jakie to by miało znaczenie, żebyśmy dzisiaj wyciągali rękę po chleb i po wino, a w duszy mieli taką myśl, żeby tylko nie stracić tu czegoś w świecie, bo ten świat jest taki atrakcyjny. Nasz Pan, przypominam, gdy umierał, to nie umierał w sercu miasta, nie umierał tam na salonach Jerozolimy, nie umierał w otoczeniu świty. On umierał gdzie? poza miastem, poza bramą umierał. Słowo Boże mówi w Hebrajczyków 13:12, dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. Pomyślmy, On, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, żeby nas ratować, żeby otworzyć nam drogę życia, drogę zbawienia, dał się pohańbić, odrzucić przez swoich, do których przyszedł. Dał się uznać za pospolitego przestępcę i poniósł śmierć najbardziej haniebną w tamtych czasach, śmierć krzyżową, którą uśmiercano wyłącznie pospolitych przestępców. On to zrobił poza miastem. Golgota leżała poza murami Jerozolimy. Jakże my byśmy dzisiaj mieli, jeśli w ogóle w Niego wierzymy, jeśli chcemy Go naśladować, jakże byśmy mieli myśleć, że nasze miejsce jest na salonach, że nasze miejsce jest w towarzystwie, nasze miejsce jest w kręgach opiniotwórczych, nasze miejsce jest na topie. Jakże mielibyśmy myśleć, skoro On sam powiedział, że nie może być uczeń nadmistrza. Słowo Boże mówi, że uczniom Jezusa na tym świecie nie są pisane salony i zaszczyty. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy, że ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ale ta tułaczka, to odrzucenie, to nie jest los na zawsze, to jest los w tym świecie. Natomiast przyszłość, natomiast wieczność to chwała. Chwała dla tych, którzy ze względu na Jezusa gotowi są przyjąć dzisiaj każde poniżenie i odrzucenie. Przed każdym chrześcijaninem jest alternatywa. Przed nami również tutaj zgromadzonymi. Z jednej strony naturalna, podświadoma obrona przed odrzuceniem, bo nikt nie lubi być odrzucanym. Od dziecka po grób nikt nie chce być odrzucanym. Z drugiej strony wartość bycia blisko Jezusa, bycia z Nim, bycia po Jego stronie, bycia w relacji bliskiej z Nim. Alternatywa pojawia się, ponieważ istnieje całkowity brak zgody między światem a Chrystusem. Nie można tego pogodzić. Nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Chrystusa. Nie da się. Nikt nie może dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie miłował, a drugim pogardzi, albo tego się będzie trzymać, a od tamtego się odwróci. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jezus wielokrotnie mówił o tym, że trzeba dokonać wyboru. Opowiedzenie się za Chrystusem, jawne składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie grozi odrzuceniem, nawet przez najbliższych, nawet przez matkę i ojca, przez własne dziecko. Uzdrowiony niewidomy nie przestraszył się groźby odrzucenia, wyłączenia z synagogi. Chciałbym zachęcić nas, byśmy koniecznie podejmowali decyzję ze świadomością, że odrzucenie przez świat działa na naszą korzyść. Składajmy świadectwo o Jezusie Chrystusie jak ten uzdrowiony. W każdych okolicznościach przyznawajmy się do Jezusa. Mówmy o naszym związku z Nim, o naszej wierze w Niego. Nie patrzmy na to, jak ludzie zareagują. Nie bójmy się wyrzucenia ze świeckich kręgów, bo faktycznie to jest nasza szansa. Odrzucenie ze względu na Jezusa to nasza chwała i zaszczyt. I niech ta lekcja Słowa Bożego poprowadzi nas jutro, pojutrze, każdego następnego dnia. Niech nasz związek z Jezusem stanie się oczywisty dla całego naszego środowiska. Niech nasz pracodawca o tym wie, kim jesteśmy. Niech nasi towarzysze, którzy z nami pracują. Niech w szkole, jeśli się uczymy jeszcze. Niech wszyscy wiedzą, że jesteśmy uczniami Jezusa. Że dostąpiliśmy czegoś niezwykłego. Jego dotknięcia, uzdrowienia. Jeszcze niewiele może wiemy o Jezusie, jak ten uzdrowiony niewidomy. Ale jedno wiemy, że On zamieszkał w naszych sercach, że jest Panem naszego życia, żeśmy Go zaprosili, że chcemy z Nim przeżywać życie. Niech to będzie jasne. I niech nas to kosztuje. Niech nas to kosztuje odrzucenie. Nie bójmy się odrzucenia, bo to odrzucenie oznacza jednocześnie przyjęcie. I to ba, przez kogo przyjęcie? To odrzucenie oznacza przyjęcie przez Najwyższego, przez Króla Królów i Pana Panów, przez Tego, który daje życie wieczne, przez Tego, który zapewnia nam całą przyszłość, którego Królestwo niebawem się objawi i Jego Królestwo nie będzie końca. Powstańmy i podziękujmy Panu, że pokazuje nam w swoim Słowie, abyśmy się nie bali, nie lękali odrzucenia, nie zabiegali za wszelką cenę o akceptację tego świata. Zabiegajmy o to, co w górze. Myślmy o naszym Panu i niech nasze otwarte świadectwo o Nim zaświadczy, że Go kochamy, w Niego wierzymy i że sobie związek z Nim cenimy ponad wszystko. Pomódlmy się wspólnie razem, drogi nasz Ojcze w niebiesie.
Dziękujemy Ci za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, aby nas pojednać z sobą, aby On stał się drogą, prawdą i życiem dla tych, którzy w Niego uwierzą. Dziękuję Ci, że mi jest dane uwierzyć w Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie pociągnąłeś do Jezusa. I teraz wyznaję, że wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I wierzę i będę się do tego przyznawał w każdym środowisku, w każdym otoczeniu. I nigdy nie chcę się wstydzić Jezusa. I nigdy nie chcę się obawiać otwartego świadectwa, które może mnie kosztować wyśmianie, odrzucenie, odtrącenie przez ludzi. Panie, jeśli bym mógł być odrzucony jeszcze przez ludzi, to chcę tego. To chcę, bo to jest zaszczyt dla mnie, być odrzucony ze względu na Ciebie przez ten świat. To dla mnie zaszczyt, Panie. I chcę być odrzucany, chcę być wyśmiany, jeśli trzeba. Chcę być poniżony, jeśli trzeba, ze względu na Ciebie. Bo to tak naprawdę moja godność i moja chwała, że wstępować będę w Twoje ślady, że zniosę jakieś prześladowanie z powodu wiary w Ciebie. Modlę się, abyś tą myślą zbudował dzisiaj każdego, kto tutaj jest dzisiaj ze mną. Abyś dodał nam otuchy tym słowem. Aby ten przykład człowieka, którego uzdrowiłeś i który jasno zaczął mówić o Tobie, chociaż jeszcze o Tobie niewiele wiedział, niech ten przykład nam zaświeci dzisiaj i będzie dla nas na najbliższe kolejne dni drogowskazem, zachętą i zbudowaniem, że tak można, że tak trzeba. A Ty masz w tym chwałę i Ty każdego, kto jest odrzucony z powodu Ciebie znajdujesz i prowadzisz i objawiasz mu swoje tajemnice. Dzięki Ci za to, Panie. Amen.
Tak naprawdę to sprzedajesz go za świata. Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. I dzisiaj mamy kolejną sposobność, aby to czynić. Ja chciałbym przy tej okazji przez chwilę może pobudzić nas wszystkich do pewnego wejrzenia w siebie. Bo też i w tym fragmencie, który czytamy, jesteśmy zobligowani do tego, aby człowiek osądzał samego siebie, aby mógł się przyjrzeć samemu sobie, aby poddawać siebie pewnej próbie, aby móc się przyjrzeć temu, jak myślimy, jak postępujemy, jak żyjemy w kontekście spożywania chleba i wina na pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela. W tym zwiastowaniu śmierci jest wiele różnych elementów i czytając Ewangelię wiemy, że ze śmiercią Pana Jezusa było związanych wiele przeróżnych wydarzeń. Ja chciałbym dzisiaj naszą uwagę przez chwilę skupić na wydarzeniu właśnie, które też jest związane z tą pieśnią, którą przed chwilą mogliśmy słyszeć. 30 srebrników. Bo śmierć Pana Jezusa, zanim nastąpiła, to Judasz, wiemy o tym i czytamy o tym w Ewangelii Jana, Mateusza, przepraszam, w 26 rozdziale, kiedy o 14 wersetu Mateusz zapisuje te wydarzenia. Czytamy, wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. I wiemy, że te 30 srebrników to nie jest tylko pewna decyzja tych arcykapłanów, ale to jest spełnienie się proroctwa. Bo w księdze Zachariasza czytamy o tym w 11 rozdziale od wersetu 12. Wtedy rzekłem do nich: jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem 30 srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Około 520 lat przed narodzeniem Pana Jezusa prorok Zachariasz zapisał te słowa. Dlaczego? Tutaj wcześniej, gdybyśmy czytali kontekst tego rozdziału, to Pan rzekł do niego: paś moje owce. I Zachariasz przez pewien czas miał być pasterzem, miał paść owce. I to miało też być takim wyrazem tego, jaka jest rzeczywistość wtedy w Izraelu, co się będzie działo w przyszłości. Bóg w różny sposób chciał przekazać prawdę swojemu wrodzonemu narodowi i prorocy czasami w sposób dziwny, może w ludzkiej ocenie, się zachowywali. I to jest taka sytuacja, kiedy Zachariasz zostaje pasterzem, pasie owce, niezbyt się przykłada, ma dwie laski, to tutaj możemy o tym poczytać. Nie chcę tego teraz analizować, ale ta prawda związana z 30 srebrnikami. I tutaj Bóg mówi, że taką zapłatę, na taką cenę mnie oszacowali. I to Bóg mówi, mnie oszacowali. I tutaj Bóg mówi, wysoka cena. Czy to wysoka cena? Te 30 srebrników. 500 lat przed Panem Jezusem Zachariasz mówi o 30 srebrnikach, to już wtedy nie było za wiele. Skąd się wzięło 30 sztuk srebra? W II Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, są przepisy dotyczące pewnych przewinień, wyrządzonych szkód. I tam jest napisane w 32 wersecie, że kiedy niewolnik zostanie ugodzony, zabodziony, nie wiem, czy to dobre słowo, jakiś wół zabodzie niewolnika, to temu właścicielowi, panu tego niewolnika, zostanie wypłacone, ten właściciel tego wołu wypłaci 30 sztuk srebra. Wiecie, czy 30 sztuk srebra to tak naprawdę jest wartość martwego niewolnika. Martwy niewolnik był oszacowany na 30 sztuk srebra. I to już w prawie mojżeszowym zostało to zapisane, potem Zachariasz o tym pisze, prorokuje, inspirowany przez Ducha Bożego. I potem arcykapłani kupują bliskość Pana Jezusa za 30 srebrników. No to był czas, że Pan Jezus był daleko od arcykapłanów. I oni chcieli Go mieć bliżej siebie, chcieli Go mieć w swoim zasięgu, więc byli gotowi zapłacić 30 sztuk srebra, żeby mieć Jezusa w swoim zasięgu i mieć Go w swoich rękach. I chciałbym na ten aspekt chwilę zwrócić uwagę. Wiecie, arcykapłani byli w stanie zapłacić 30 sztuk srebra, żeby Jezus, który był od nich daleko, żeby był bliżej nich. Co ta cena wyraża? Pogardę. Wielką pogardę. 30 sztuk srebra byli gotowi zapłacić, żeby wyrazić tą pogardę wobec tego, który nazywał się Synem Bożym, który nazywał się Mesjaszem. Oni w to w ogóle nie wierzyli, oni w ogóle tego nie byli w stanie przyjąć i wyrażając swoją pogardę, zaproponowali taką cenę. Byli daleko, chcieli być bliżej, żeby Jezus był bliżej i zapłacili 30 srebrników. Oczywiście inną kwestią jest, wiecie, zajmie też Judasz, był gotowy sprzedać. Judasz był bliżej Pana Jezusa, ale tą bliskość Jezusa sprzedał, wydał za 30 srebrników. Ale na to chwileczkę zwróćmy uwagę. Ludzie, którzy mieli dalej Jezusa, chcieli mieć Go bliżej i byli gotowi zapłacić 30 sztuk srebra. Dzisiaj pastor powiedział przed chwilą z tamtego miejsca o wartości bycia blisko Jezusa. Nawet sobie zapisałem to zdanie. Wartość bycia blisko Jezusa. Arcykapłani tą wartość ocenili na 30 sztuk srebra. Czyli wartość, która wyraża pogardę, tyle co za martwego niewolnika. Tak myślę sobie przy okazji śmierci Pana Jezusa, jak to jest w naszym życiu. My próbujemy płacić pewną cenę, żeby być bliżej Jezusa. Ale to, co ta cena wyraża? Czy to, co płacisz? Bo wszystko ma swoją cenę. My dzisiaj, ogłaszając śmierć Pana Jezusa, mówimy o tym, co Boże Słowo wyraźnie mówi. Między innymi apostoł Piotr w swoim liście pierwszym rozdziale pisze, że Pan Jezus zapłacił cenę, żeby nas do siebie przyciągnąć, żeby mieć nas blisko siebie. I to ta cena wyrażała. To była najwyższa cena. Jak czytamy, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pan Jezus zapłacił cenę, żeby nas mieć bliżej siebie. To najwyższa cena. I nie tylko cierpienia i śmierci, ale zapłacił cenę, bo stracił nigdy niezakłóconą relację ze swoim Ojcem. Bo kiedy wziął na siebie twoje i moje grzechy, to Ojciec zakrył swoją twarz. I on na krzyżu mówił: Boże, mój Boże, mój, czemuś mnie opuścił? To najwyższa cena. Jezus zapłacił. Byli ludzie, którzy byli gotowi wyrazić przez zapłacenie tej ceny 30 srebrników pogardę wobec Jezusa. Co dzisiaj wyraża cenę, którą ty płacisz, aby być bliżej Jezusa? Co wyraża cenę, którą ja płacę? Czy to jest wyraz uwielbienia, czci i chwały dla Jezusa? Czy może takie lekceważenie, obojętność, a może i pogarda? Bo arcykapłani wyrazili pogardę. Martwy niewolnik był tyle samo wart, co Syn Boży, który oddał życie za każdego z nich. Niech ta okazja dzisiejsza spożywania chleba i wina i zwiastowania śmierci Jezusa Chrystusa niech będzie przypomnieniem tego, że Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę, żeby ciebie i mnie do siebie pociągnąć, żebyśmy mogli być z Nim, aby człowiek mógł być uratowany i na wieki spędzić czas w domu Ojca. Ale niech także to nas pobudzi do refleksji, do badania, czy płacisz cenę i co ta cena wyraża, aby być blisko Jezusa, aby spędzać z Nim czas. Bo to kosztuje, sami wiecie, nie jest łatwo. Nawet i to, że dzisiaj tutaj jeszcze był przyjść, przyjechać i siedzieć, nie jest wygodnie i ciepło, prawda, aż jest chłodno. To taka tylko mała próbka. Ile jest różnych wartości, które trzeba jakby ponieść, cenę, ofiarę, żeby być bliżej Jezusa. Poproszę braci, którzy będą ze mną usługiwać. Proszę nas wszystkich o powstanie. Czytamy Boże Słowo. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i bije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęłych. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. My wzorem Pana Jezusa, wzorem apostołów chcemy dziękować za chleb, potem będziemy go łamać i rozdawać, abyśmy mogli, spożywając ten chleb, zwiastować śmierć Pana Jezusa. Dać cud.
Życie, żeby dołączyć do nas, żeby razem wielbić Pana, żeby słuchać Jego słowa. To jest bardzo ważne. Tu dzisiaj mówiliśmy o wartości tego, co czyni Bóg w naszym życiu. To jest wartość nad wartości. I mamy na to tak praktycznie rzecz biorąc na 168 godzin tygodniowo zaledwie 1,5 do 2 godzin, gdy tu jesteśmy, gdy Bóg do nas przemawia, gdy śpiewamy, gdy uniżamy się przed Nim. Więc bardzo mnie to buduje i cieszy, jak widzę, jak ktoś tam chyłkiem śpieszy, żeby dołączyć, żeby zdążyć, żeby jak najwięcej powiedzieć. Ale sprawia mi ogromną przykrość. Jak widzę, gdy my się tu modlimy, śpiewamy Panu, uwielbiamy Go, a ktoś sobie potrafi spacerować tutaj wokoło. Gdy widzę, jak pozwalacie waszym dzieciom biegać wokoło kaplicy w czasie, gdy my się tu modlimy i wielbimy Boga i Bóg do nas przemawia. Opamiętajcie się, proszę was, bo ten, który bada serce, widzi nas, patrzy na nas. I oby on się nie rozgniewał. I oby on się nie zasmucił, patrząc na śpiewajmy końcową pieśń, a potem zapraszam na agapę. Zróbmy to z godnością, bez jarmarku, bez hałasu. Posilmy się i porozmawiajmy. Jest piękna pokoja.
I w pokoju. Ojca i społeczność Ducha Świętego. Niech będzie z nami wszystkimi. Amen.